a dlatego, że Bóg kocha nas, dlatego, że Bóg kocha ciebie i mnie, daje nam swoje słowo i na tą dzisiejszą niedzielę są to słowa wyjęte z księgi proroka Jeremiasza z 14 rozdziału. Księga proroka Jeremiasza, 14 rozdział. Otwórzcie sobie księgę proroka Jeremiasza, 14 rozdział. Będę czytał pierwszych 7 wierszy. Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posuchy. W smutku pogrążony jest Juda, a w jego bramach lud omdlewa z wyczerpania. W żałobie pochylony jest ku ziemi, a krzyk Jeruzalemu wznosi się w górę. Ich możni lśnią swoje, ślą swoje sługi po wodę, czy przychodzą do studzień, lecz wody nie znajdują. Wracają z próżnymi dzbanami, zawiedzeni i zawstydzeni, zasłaniają swoją głowę. Z powodu spieczonej gleby nie było bowiem deszczu na ziemi, rolnicy są zawiedzeni, zasłaniają swoją głowę. Nawet łania, gdy w polu miota, porzuca swoje młode, gdyż nie ma trawy. A dzikie osły stoją na głowach wzniesionych, łapią powietrze jak szakale. Ich oczy gasną, gdyż nie ma zieleni. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, o Panie, jak Ci okaże Twoje imię? Gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. Panie Boże, wejrzyj teraz na to słowo, wejrzyj na każdego z nas, zabierz to, co może nas teraz rozpraszać, zabierać naszą uwagę, abyśmy się mogli skoncentrować na Twoim słowie, a Duch Twój Święty niechaj przemawia do każdego z nas osobna. Mów, Panie, bo służebnica, sługa, każdy z nas, jak tutaj jest, chce słuchać, a Ty przemawiaj swojej mocy i spraw, abyśmy będąc słuchaczami, stali się też wykonawcami, naśladowcami Twojego świętego słowa w swoim codziennym życiu wiary. Amen. Moi kochani, ten dzisiejszy tekst z księgi proroka Jeremiasza należy do tych fragmentów Pisma Świętego, które jako teksty kazalne są nowymi perykopami, nowymi tekstami kazalnymi, które w tym ciągu 6 lat jeszcze nigdy nie występowały. Więc po raz pierwszy może w życiu zastanawiamy się, przynajmniej ja, nad tym fragmentem tak dogłębnie. I tak byłem trochę poruszony, bo gdy czytałem ten tekst o wielkiej klęsce posuchy w Judzie, byłem trochę zaskoczony, bo miałem wrażenie, że jakby te 6 wierszy zostały wyrwane z jakiegoś kontekstu. Bo wcześniej w 13 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza jest mowa o tym, że przyszła groźba niewoli z powodu braku skruchy, pokuty, upamiętania wobec Izraela, Judy. I nagle 6 wierszy o tym, że przyszła susza, że było braku wody w Judei, w Jerozolimie. I potem 7 wiersz znowu mówi o tym, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, że liczne są nasze wykroczenia, że powinniśmy pokutować i wyznawać swoje grzechy. Jak to rozumieć? Ale spróbujcie nagle jakby wyobrazić sobie taką sytuację, że te 6 wierszy jest jakby obrazem pewnego konspektu prezentera telewizyjnego, może radiowego, może relacji, którą możemy dziś przeczytać w internecie. Dziś, w XXI wieku, mamy kilka obrazków, które się nagle pokazują jakby. Obraz pierwszy, że w ludziach jest wielki smutek z powodu suszy. Że ci ludzie są wyczerpani tą sytuacją. Że nastała katastrofa, braku wody. Ci ludzie krzyczą, lamentują, są bezradni wobec tej sytuacji. Możecie sobie to wyobrazić? Taką migawkę w jakichś informacjach? Myślę, nie jest to odosobniony obrazek dzisiaj w XXI wieku. Nagle kolejny obraz. Bogaci ludzie, zamożni, posyłają swoich pracowników, może służących, może tym, którym płacą, aby szukali wody, bo w ich kranach jej zabrakło. Niech szukają wodociągów, ujęć wody, studni, bo przecież ich na to stać. Są w stanie wziąć swoją kasę, pieniądze i zapłacić, tak? Cóż to, kto bogatemu zabroni, nie? Ale okazuje się, że ci słudzy, ci pracownicy przychodzą z pustymi dzbanami, pustymi cysternami. Studnie wszędzie są puste. W wodociągach nie ma ani kropli wody. I nic nie pomoże, że możesz mieć pełny plik banknotów, że na twojej karcie może być, nie wiem, nieograniczona ilość pobierania pieniędzy, że może mieć każdy z was nawet sztabki złota, może być bogaty jak chce i życzę tego każdemu, ale nie da się zamienić złota w wodę. Wodę w wino, żeśmy słyszeli, że można, nie? Ale złoto, pieniędzy nie zamienimy. Bogactw wszystkich tego świata, jak zabraknie wody, gdzie ją kupisz, skąd sprowadzisz? No dzisiaj na Allegro zamówicie, nie? Co za problem? Nie? Przyślą za tydzień, a może za dwa z Chin. Znaczy to są żarty, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, bo to są sprawy poważne. Kolejny, trzeci obraz. Kamery pokazują las, dziki teren, a w nim zwierzęta. Jest łania, która rodzi młode, ale ona musi je co? Porzucić. Bo nie ma czym wykarmić. Rozpacz łani matki, która musi porzucić swoje młode, bo nie jest w stanie je wykarmić. Nie ma tyle trawy, nie ma tyle zieleni, bo susza. Wszystko zamarło. Kolejny obraz, który tutaj jest, kolejna migawka z 2019 roku, lato. Rolnik, który pokazuje swoje pole wysuszone, a w nim takie szczeliny, że można co? Włożyć dłoń, bo nie było deszczu. Katastrofa, nieurodzaj. Jego pole nie wydało żadnego plonu. No rozpacz, zbankrutuje. No może musi znowu wziąć kredyt. Ale co my będziemy jeść? I kolejny obraz, taki trochę przewrotny, bo ten osioł staje prawie na głowie i krzyczy i próbuje złapać oddech, złapać powietrze. Ale ziemia jest tak zeschnięta, powietrze tak nagrzane, że nie potrafi, umiera. Czy takie obrazy nie widzieliśmy w bieżącym roku, choćby z Australii, gdzie miliardy zwierząt zginęły. Gdzieś gromadziły się, próbowały się ratować, czy na wzgórzach, ale i tam albo z nadmiaru dymu, zanieczyszczonego powietrza, nawet w Dzięgielowie, bo nawet apele naszego sołtysa nie pomagają, dalej się trujemy, bo uważamy, że mnie to po prostu co? Nie dotyczy. A dotyczy każdego z was. Dotyczy ciebie, dotyczy mnie, dotyczy naszych dzieci, wnuchów. I zabijamy się sami i robimy to za swoje własne pieniądze, że tak powiem. Apokaliptyczny obraz. Ale czy to jest tylko obraz z czasów Pana Jezusa, czy wcześniejszych, z czasów właśnie proroka Jeremiasza, Izajasza? Czy ten przekaz robi na nas jeszcze jakieś wrażenie? Bo czasami myślę, że nie, że żeśmy się tych obrazów w telewizji już mnóstwo co? Naoglądali, bo Australia daleko, a gdzieś ten rolnik z Wielkopolski też daleko, a my tutaj na Śląsku Cieszyńskim mamy się dobrze, nie? Czy tylko oni tam w tym naszym fragmencie tekstu są przerażeni, bezradni, zrozpaczeni, pomimo tego, że byli przyzwyczajeni, bo ziemia izraelska, Izrael jest tym obszarem, gdzie 60% powierzchni tego państwa, przynajmniej dzisiaj, to jest pustynia. Kraj, gdzie jest wyjątkowo mało wody, mało zasobów wodnych. Ale ci ludzie w tamtych czasach proroka Jeremiasza byli bardzo, że tak powiem, kreatywni. Pan Bóg ich błogosławił. Potrafili budować już rurociągi, akwedukty. Przede wszystkim budowali ogromne cysterny. Jak ktoś był w Izraelu, a ci, którzy pojadą, to zobaczą, jak ogromne potrafili budować systemy nawadniania, gromadzenia wody, a zwłaszcza deszczowej, i ogromne na wiele miliardów sześciennych i milionów, może przesadam, wody. Bo wiedzieli, że jest tylko jakiś krótki okres pory deszczowej. Kiedy ta pustynia potrafi się zamienić nawet w wartką rzekę, ale to trwa krótko, 10 minut, godzinę, a potem znowu żar, znowu kamień, znowu piasek. I potrafili, więc byli przyzwyczajeni, aby oszczędzać wodę. I po dzień dzisiejszy są jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o nawadnianie, o wymyślanie. Inżynieria w Izraelu i inżynierowie właśnie w Izraelu są jednymi z najlepszych na całym świecie. Oni się wszyscy, że tak powiem, w cudzysłowie zabijają, żeby skorzystać z ich doświadczenia, bo potrafią nawet dzisiaj na pustyni stworzyć piękne ogrody, piękne pola uprawne. To jest cud, jeden z kolejnych cudów na dowód, jak Pan Bóg błogosławi Izraelowi dzisiaj, czy gdy powstawał 70 lat temu. Ale woda jest jak skarb. Woda jest życiem. Brak jej, każdy wiedział, że oznacza śmierć. I pomimo tego, że ci ludzie byli przyzwyczajeni i my pozwoli też do tego się przyzwyczajamy, braku wody, kurczących się zasobów wody, że nasz kraj, Polska, jak tu nam to też ksiądz Emil przypomniał, jest krajem, gdzie jest najsłabsza czy najmniej wody pitnej w Europie, jeżeli chodzi o zasoby, oprócz Śląska Cieszyńskiego podobno. Także znowu Pan Bóg nam tu błogosławi, jesteśmy pod Jego ochroną, jak Izrael. Ale patrzymy na widoki padłego bydła w Afryce. Może ktoś z was czytał wczoraj, co się wydarzyło w RPA? Co się wydarzyło? Kto z was wie? 9 milionów ludzi jest bez wody i zabijają się. Poczytajcie sobie. Bo specjalnie tak szukałem, acz nie musiałem się wysilać. Bo to była jaka jedna z pierwszych informacji późnym wieczorem. Nie ma wody. 9 milionów ludzi zabija się, bo ważniejsze, wiecie co jest? Nawodnienie winnic. Żebyśmy potem z RPA mieli fajne wino, tak? Zamieniła się woda w wino, tak? Takie mamy czasy, takie mamy sytuacje. Ale dalej się zastanawiam, co ten tekst nam chce powiedzieć. Przecież gdy czytamy Boże Słowo, jesteśmy świadomi, że na przykład gdy bracia z zawiści, zazdrości wrzucali Józefa do studni, to jaka ona była? Czy jaka musiała być chyba? Pusta. Czy nie było wody? Gdy naród izraelski uciekał z Egiptu, wyprowadzony w cudowny sposób mocą Bożą, na czele z Mojżeszem, nagle był na pustyni. 2 miliony ludzi, 2 miliony ludzi. I trzeba było co? Szukać wody. Nie wiem, czy nasze służby komunalne by sobie z tym poradziły w życiu. Spadnie kilka centymetrów śniegu i już jest, nie? Katastrofa, klęska żywiołowa w styczniu, bo no śmieję się, ale tak jest, nie? 2 miliony, ale jest Bóg. Oni proszą, modlą się i skały wytryska woda. Uderza laską Mojżesz i są wszyscy zaspokojeni. Ci, którzy byli spragnieni. Mało tego, potem jak czytamy codziennie, oprócz tego, że zauważamy, że była manna, codziennie co było jeszcze? Rosa. A rosa w Izraelu to jest woda. Rosa to jest codzienne zbieranie tych kropli, a każda kropla jest na wagę złota, jest skarbem, bo daje życie, daje przetrwanie. Ale były też i czasy, kiedy zło, nieposłuszeństwo, grzech wtargał na ziemię i choćby za króla Achaba. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale. Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, nie będzie teraz przez wiele lat rosy ani deszczu, aż moje słowo tego nie odwoła. Tak powiedział królowi Achabowi prorok Eliasz. I wiecie, że potem się musiał ukrywać na pustyni, bo taka złość, taka nienawiść zrodziła się w sercu króla Achaba i naprawdę przyszła susza, i naprawdę nie było deszczu, i naprawdę nie było rosy. Prorok Eliasz jest tam nad tym potokiem, karmiony przez kruki, ale gdy i tam też potok wyschł, przychodzi do Sarepty, do wdowy, tam jest karmiony. I nie będę wchodził w szczegóły, ale po upływie długiego czasu, 18 rozdział, w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chce spuścić na ziemię deszcz. 3 lata nie było deszczu, nie było rosy. Co nam więc ten tekst mówi dziś i teraz? Po pierwsze, że jesteśmy bezradni jako ludzie wobec katastrofy, wobec braku wody, wobec braku możliwości wpływania na procesy, taki jak urodzaj. Panuje susza, żywioły ognia, żaru, ciepła. I to dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na pozycję społeczną, czy ktoś jest bogaty, czy biedny. O tym też tekst mówi, bo w końcu czegoś zabraknie. Ta bezradność wobec zła, wobec grzechu, wobec nienawiści, to kolejny obraz, na który chce Pan Bóg Tobie i mnie zwrócić uwagę. Ta dzisiejsza bezradność wobec niesprawiedliwości, wobec poszanowania drugiego człowieka, wobec pychy, egoizmu, głupoty ludzkiej. Kiedy zło rodzi zło. Dam wam tylko jeden przykład. Rok temu został zamordowany prezydent Gdańska. Co było powodowane, Paweł Adamowicz, tak? Co było powodowane? To, że pozwalamy na to, żeby pogardzać drugim człowiekiem, hejtować, robić, nie wiem, kukły, na których się wiesza ludzi z ich podobizną. I wobec tego wszyscy jesteśmy często bezradni. Możemy próbować, możemy krzyczeć. I dzisiaj to samo dzieje się choćby z marszałkiem Senatu, tak? Profesorem Grodzkim. Wszystko można opluć każdego, ciebie i mnie też. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że ktoś z nas tutaj się czuje dzisiaj bezpieczny. Może się czuć bezpieczny, może za komputerem, ale i tam może ktoś go dopaść. I ty będziesz opluwany. I wobec takich sytuacji jesteśmy jako ludzie bezradni. I o tym mówi właśnie ten tekst. Ta bezradność wobec zła, wobec grzechu, wobec nienawiści. My sobie sami nie poradzimy z tym. Dlatego potrzebujemy duchowej przemiany. Bo coraz większa jest pustynia serc. Coraz więcej potrzebujemy tego, jak mówi jedna z pieśni, światu tak trzeba dziś Jezusa. Światu tak trzeba dziś Jezusa. Pomóc może tylko On. Zbawić może tylko On, przebaczyć wszelki grzech, nadać Twojemu życiu nową wartość, nową jakość, nowe standardy. To nie zrobi żaden polityk, żadna ustawa, żadne manifestacje. To tylko można zrobić przez przemianę Twojego i mojego serca, a uczynić to może w mocy Ducha Świętego Ten, który przyszedł na świat, ale umarł za nasze grzechy. za twój grzech, za mój grzech, czy jestem młodą osobą, czy sędziwym już człowiekiem. Zbawić i pomóc może tylko On. I to jest mój dzisiaj apel, krzyk tego dzisiejszego tekstu. A chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, pisze tutaj prorok Jeremiasz, uczyń o Panie, jak Ci każe Twoje imię. A Jego imię wiecie, jakie jest? Emmanuel. Bóg z nami, Bóg dla Ciebie, Bóg dla mnie. Bo nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być wyratowani, zbawieni, przez które mogłoby przyjść nam pomoc, jak tylko imię Jezus. Dlatego mamy ten cudowny też werset, Psalm 50, wiersz 15. Wzywaj mnie, co? W dniu niedoli, wybawię Cię, wyratuję Cię. Bo tylko ja jestem w stanie to tutaj uczynić w tym tekście, wobec tej suszy, posuchy. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wzywaj mojego imienia. To jest ten numer ratunkowy, 112. Psalm 50, wiersz 15. Otwórzcie sobie, ale jest jedna zasada. Żeby to mogło zadziałać, musimy zawołać, musimy przywołać. Wczoraj w Tatrach zginęły dwie osoby, tak? Zabiły się. Ale też ileś zostało uratowanych. Dlaczego? Dlatego, że skorzystały z pewnego numeru, tak? 112. Może dzwoniły na inny, 997, 998, obojętnie, może do swoich znajomych. Ale w końcu TOPR został powiadomiony i przyleciał helikopter. Przyleciała ta pomoc, ale gdyby ktoś tego nie wzywał, to skąd oni mają wiedzieć, gdzie mają lecieć, kogo mu mają pomóc, gdzie szukać? Kiedy moja pycha, pewność siebie mówi i ambicja, dam radę, wejdę nawet zimą, choć wszystkie są zakazane szlaki, ale ja jestem człowiek niezależny, wolny i głupi. Wybaczcie za te słowa, ale tak się z nami dzieje, bo tak daleko żeśmy się zapędzili w tej wolności, która daje nam dowolność. I my jako rodzice, jako dziadkowie musimy też o tym mówić, gdziekolwiek się spotykamy, może ciebie i mnie to nie dotyczy, ja wiem. Ale światu tak bardzo trzeba dziś Jezusa, a pomóc może tylko On, kiedy przychodzi zaufanie, przychodzi pokora i świadomość. Słabym ja, lecz silnyś Ty. I ostatnia, druga sprawa. Woda jest obrazem, symbolem życia, żeśmy sobie już tylko powiedzieli. Bez wody nie ma życia. Potrzebujemy pić, potrzebujemy ją do gotowania, potrzebują ją rośliny. I w tych trzech wymiarach świata, człowieka, świata przyrody oczywiście, świata człowieka i świata zwierząt, jej potrzebujemy. I brak wody to śmierć właśnie dla człowieka, dla przyrody, dla zwierząt. I myślę, że dzisiaj największym problemem jest susza duszy. Zamarło życie duchowe. Jest ogromna posucha. Zasypaliśmy te studnie duchowe. Nie korzystamy z tego źródła wody żywej jako społeczeństwo, jako cywilizacja XXI wieku, bo usiłujemy sami zaspokoić swoje pragnienia duszy, emocji, życia materialnego. Przeintelektualizowaliśmy już dzisiaj wszystko, to jest oczywiście moja opinia, i mamy pustynię serc. Mamy ogromną pustynię serc, bo braku miłości dzisiaj najbardziej ludzie potrzebują i za tym tęsknią. Jest dzisiaj brak wrażliwości, ale jest zarazem też obojętność, pycha, zazdrość, ciągła rywalizacja. A to niszczy, to zabija człowieka i nasze relacje. I to jest drugie właśnie, że brak też jest relacji, pustynia relacji w rodzinie, pustynia relacji w małżeństwie, pustynia w relacji między rodzicami a dziećmi, pustynia w realizacji zadań społecznych, ale też relacji z Bogiem, ta pustynia serc, która panuje w kościołach, w zborach. I dlatego Pan Jezus powiedział o sobie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem co? Słuchacie jeszcze mnie? Wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Każdy Kto pije tą wodę, znowu będzie pragnął, powiedział Pan Jezus do Samarytanki. Z tej studni tam, choć pięknej, ważnej, historycznej, ale On przychodzi z innym źródłem, do Ciebie i do mnie, abyśmy zapragnęli zaczerpnąć ze źródła wody żywota, mocy Ducha Świętego, objawienia łaski zbawienia. Tam jest miłość, tam jest dobroć, tam jest nasza siła, żeby przebaczać. Tam z tego źródła w Jezusie Chrystusie możemy czerpać, aby przeciwstawić się złu. Sami tego nie wykrzesacie w żaden sposób intelektualnie. Nie da się, bo dowodzi tego historia całej ludzkości po dzisiejszy wiek. Światu tak trzeba dziś Jezusa, a pomóc może tylko On. I ci, którzy tego doświadczyli, chwała za to, że czerpią codziennie i czerpmy jak najwięcej, jak najmocniej z tego źródła wody żywota. Dlatego wybrałem tą pieśń. Czy nim wyszedłeś dzisiaj z domu? Czyś pomodlił się? Czy pierwszy odpalił komórkę? Tam szukał w tym źródle informacji, wiedzy, swoich nowych inspiracji na niedzielę? Ile tak ludzi... To jest źródło, to jest dzisiejsze źródło, do którego sięgamy. Czy tym źródłem jednak nie powinien być dla nas Jezus, świata Zbawiciel? To jest to źródło niewyczerpalne, wciąż żywe, zawsze potrafiące zaspokoić pragnienie każdego człowieka, Twoje i moje. To jest coś cudownego, co nie zmieniło się od 2000 lat i wciąż jest dla każdego darmo, z łaski, przez wiary. Za tą wodę i za to jedzenie nie trzeba płacić. Możemy je otrzymać, tylko wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz, aby nie było tej katastrofy ekologicznej, która może przyjść na ten świat w wymiarze fizycznym, ale aby nie przyszła do ciebie i do mnie w wymiarze duchowym, pustyni serc, pustyni relacji, pustyni obojętności. Dlatego wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz i ty zaspokoisz wszelkie pragnienie, tak jak to też uczynił Bóg wobec tego, co się wydarzyło tam w Judei. Wszystko potrafił przemienić. I ten Bóg jest dzisiaj tym samym Bogiem, realnym i prawdziwym dla ciebie i dla mnie. Amen. Módlmy się. Panie Jezu Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które uświadamia nam naszą bezradność. Nie wobec tylko sytuacji, które mają miejsce w wymiarze świata przyrody, suszy, braku wody, pożarów, katastrofy ekologicznej. I tutaj mnie Pan Bóg wzywa, aby tą ziemię, którą nam powierzył, czynić poddaną, ale w sposób mądry, rozsądny, sprawiedliwy, dbając i pielęgnując o te zasoby, które są tutaj wyczerpalne i mogą się kiedyś nam skończyć. Dlatego, Panie, uczyń mnie też odpowiedzialnym, a rozpocznij ode mnie samego, od mojego domu, mojej rodziny, naszej miejscowości. Panie, proszę Cię o to dla wszystkich tych miejsc, gdzie dzisiaj brakuje wody, abyś przyszedł i też rozwiązał te problemy w Afryce, w Europie, w Azji, abyś ugasił też te pożary, też zatrzymał wszelkie kataklizmy, jak powodzie, jak nawałnice, jak tsunami. Ale też Ty, Panie, zawładnij nad tymi sercami, które są pustynne, w których już nie ma życia, a one królują, panują i decydują o historii i roli tego świata. Tak przynosimy Ci wszystkich przywódców, wszystkich tych, którzy decydują o kierunku tym politycznym, ekonomicznym, ale też filozoficznym, a nade wszystko duchowym wymiarze tego świata, aby przyszła mądrość, aby zwrócili się do źródła, które jest niewyczerpane, źródła żywota, do Boga w mocy Ducha Świętego. Ale Panie, prosimy Cię też o tą suszę naszych serc, abyśmy przyszli i zapragnęli w pokucie. Prosić o to, aby deszcz Twoich błogosławień zrosił nasze serca, nasze gleby, umysłu i dał nam właśnie taki duchowy wzrost, duchowe napełnienie, duchowe odrodzenie, zaspokojenie wszelkich potrzeb w naszych słabościach, w naszych niemocach, aby moim pragnieniem największym było być blisko Boga, bo tylko w Bogu jest uciszenie duszy. Dlatego bądź z nami i prowadź nas, bo światu tak trzeba dziś Jezusa. I mnie trzeba dziś Jezusa, bo pomóc, bo zbawić, uratować może tylko On, jako mój Bóg i jako mój najlepszy przyjaciel. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strze serce i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.